Dla podlaskiego turysty kierunek kraje arabskie w dzisiejszych czasach to nie jest kierunek nadmiernie atrakcyjny, ale są tacy, którzy znają Syrię z przed wojny. Jest też bardzo wiele osób, które teraz bardzo czujnie przyglądają się temu, co się tam dzieje. Jaka była Pana pierwsza wizyta w Syrii?
To był 2001 rok. Brałem się na taką podróż wielomiesięczną z zamiarem spędzenia roku gdzieś za granicą. Ten rok się zredukował do połowy, ale sporą część tego z tej połowy roku, bodajże 3 czy 4 miesiące spędziłem w Syrii.
Rafał Grzenia, literaturoznawca, podróżnik, pisarz, człowiek, który dużo czasu spędził w Syrii. W momencie, kiedy zaczynała się wojna, kiedy Syria przestała być rajem dla globtroterów.
I wtedy mogłem zobaczyć Syrię w takim kształcie, którego już teraz oczywiście nie ma ze względu na wojnę. Bardzo dużo ludzi jeździło do Syrii właśnie w latach 2000 i troszeczkę później. To taka była popularna destynacja turystyczna i nie tylko. Bardzo dużo ludzi wspomina ten kraj jako kraj wyjątkowo tolerancyjnych, miłych i przyjaznych ludzi. I to o dziwo kontynuuje się w pewien sposób nawet do czasów dzisiejszych, czy do czasów wojennych. Można w Syrii doświadczyć tej kultury, którą Syryjczycy po prostu mają i która się jakoś adaptuje do tych warunków trudnych, które są współcześnie. Ta kultura się składa z niezwykłej gościnności, składa się jak we wszystkich krajach islamu z rodzinności, która to rodzinność może być rozszerzona na kogoś obcego, na turystę czy na podróżnika szczególnie. Też według mnie była zawsze kulturą bardzo, bardzo tolerancyjną z tego względu, że w Syrii przedwojennej istniało wiele różnych wyznań. I te wyznania, pomimo że były między nimi różnego rodzaju tarcia, współistniały. Dlatego człowiekowi, który przyjechał powiedzmy z Europy, było łatwo się tam odnaleźć. Syria nigdy nie była krajem takim jak powiedzmy Arabia Saudyjska czy Iran, w których islam, religia jest bardzo opresyjny, jeśli chodzi o życie obyczajowe. W Syrii można było przed wojną podróżować z kobietami, które nie mają chustek itd., itd. Można było otwarcie mówić, że się jest innego wyznania. To nie było dla nikogo żadnym problemem. Podróżowałem w zasadzie bez pieniędzy i autostopem. Włóczyłem się po kraju, jak prawdziwy włóczęga.
Ta podróż przerodziła się też w stałe i głębokie zainteresowanie tym, co się w Syrii działo i co się w Syrii teraz dzieje. Jak to się stało?
Ta podróż, z racji tego, że była wyjątkową w moim życiu i musiałem po niej wrócić do życia normalnego, co znaczy zawodowego i takiego, w którym nie można funkcjonować tymi 20 dolarami w kieszeni tylko i wyłącznie. Nie jeździłem do Syrii przez bardzo długi okres czasu, nie myślałem o niej. Znalazłem sobie inny kraj, do którego jeździłem, tym krajem była Turcja. I do Turcji przez ostatnich tych znów 15 lat powiedzmy, jeździłem regularnie, mieszkałem w niej i na niej skupiłem swoją uwagę. W Syrii byłem tylko krótko w 2009 roku. Pamiętałem ten kraj jako kraj wyjątkowy. On zawsze będzie dla mnie krajem najbardziej wyjątkowym. I tak się złożyło, że do niego wróciłem w tych najdziwniejszych możliwych okolicznościach, czyli w okolicznościach wojennych. Dlatego, że w 2013 roku pechowo wybrałem sobie miasto w Turcji, które jest położone przy granicy z Syrią, czyli Antakię. Pojechałem tam, żeby napisać książkę o Turcji. Gdy tam byłem, to nagle dotarło mnie, że 30 kilometrów dalej jest granica z Syrią i po drugiej stronie toczy się wojna. Ludzie, z którymi mieszkałem, bo mieszkałem w pensjonacie, to byli ludzie, którzy do Syrii jeździli. Dziennikarze, pracownicy organizacji pomocowych. I oni mnie z premedytacją zresztą namówili, żebym wjechał do Syrii, żebym w charakterze kogoś, kto może im pomóc. Otworzył się dla mnie cały nowy świat. Świat rewolucji syryjskiej i wojny, który był dla mnie niezrozumiały. Wróciłem stamtąd do Turcji, do Antakii i zacząłem czytać. Przerabiałem taki przyspieszony kurs wiedzy na ten temat. W polu mojego widzenia pojawili się Syryjczycy sami. To byli aktywiści syryjscy związani z rewolucją syryjską. I to byli ludzie, którzy bardzo chcieli pokazać to, co się dzieje w Syrii światu zewnętrznemu. W międzyczasie pojawił się Maciek Moskwa, z którym stworzyliśmy potem razem książkę, fotograf.
Minęło od tego czasu kilka lat. To nie znaczy, że te wydarzenia przestały być ważne dla polityki światowej. No i co nam się może wydawać dosyć egzotyczne, ale również dla Polski ma to ogromne znaczenie. Gościem Ucha na Świat jest Rafał Grzenia. Syria czasu wojennego to jest taki temat, który nie wraca podczas niedzielnych obiadów przy stole. No, pan napisał książkę, która może być ważna dla tych, którzy przyglądają się temu kierunkowi dosyć uważnie.
Razem z Maćkiem stworzyliśmy książkę Sura, która jest takim połączeniem krótkich miniatur reportażowych i zdjęć. To prawda, że w Polsce nie mamy źródeł wiedzy o konflikcie syryjskim w zasadzie. Troszeczkę się to zmienia. A no, nasza książka też nie jest do końca książką, która wyjaśni komukolwiek, co w Syrii się dzieje. Jest na szczęście opatrzona takim długim wstępem, w którym ja takie wyjaśnienie proponuję, ale sama w sobie, w tej najważniejszej swojej warstwie, gdzie mamy do czynienia ze zdjęciami i tekstami, nie tyle ma wyjaśniać, co ma obudzić emocje, postawić pytania, czyli zachęcić do tego, żeby się bardziej sytuacją w Syrii zainteresować.
Jaka Syria jest teraz, w tym momencie?
Mam kontakt z Syryjczykami, którzy już nie są w Turcji, ale są w Europie Zachodniej najczęściej, czasem nawet od dłuższego okresu czasu. Niejednokrotnie są to ludzie, których poznałem jeszcze w Syrii, a teraz mogę ich odwiedzić w kolonii. Więc ta moja wiedza nie jest kompletna, bo nie jest oparta na doświadczeniu. Natomiast kończą się dwa procesy, które my jeszcze w 2013 roku widzieliśmy. Widzieliśmy resztki takiej pokojowej rewolucji, która zmierzała do tego, żeby obalić rządy prezydenta Asada. Teraz po tym w zasadzie nie ma śladu, po tym pokoleniu rewolucjonistów. One zostało zastąpione przez pokolenie, które próbowało militarnie obalić władzę. Nie protestami, nie strajkami głodowymi, ale bronią. Ale tego pokolenia też już nie ma, ponieważ to pokolenie z kolei zostało pożarte przez salafistów, czy jak my mówimy w popularnym języku, islamistów. Bardzo radykalne religijnie ruchy, które były bardziej sponsorowane niż ci rebelianci, o których mówiłem przed chwilą. I one połknęły niejako tych rebeliantów. I to mogliśmy widzieć w Syrii na przestrzeni ostatnich 2 lat. Tam między innymi w Syrii przecież leżała stolica państwa islamskiego. Teraz jest jeszcze kolejna zmiana, bo i to pokolenie, i te takie właśnie radykalne, islamistyczne ruchy umierają tak naprawdę. To znaczy prezydent, który w 2013 roku kontrolował mniej więcej połowę kraju terytorialnie, gdzie tam byliśmy po drugiej stronie na ziemiach rebelianckich, zbuntowanych. W tej chwili rząd syryjski odzyskuje władzę w Syrii, zdobywa coraz większą ilość terenów. Sytuacja w Syrii zmierza do jakiegoś rodzaju zakończenia. Możemy go oczekiwać w najbliższych latach, co jest, może się wydawać taką pesymistyczną diagnozą, ale jest bardzo optymistyczną, bo gdy byłem tam w 2013, to byłem przekonany, że to wszystko będzie trwało przez dziesięciolecia. Teraz najprawdopodobniej dojdzie do tego, że stara władza odzyska wszystkie ziemie, które utraciła. Co się stanie z resztkami tych takich rebeliantów, których jeszcze poznaliśmy i którzy gdzieś tam pomiędzy islamistycznymi oddziałami funkcjonują, nie wiem. Islamiści zginą najprawdopodobniej i Syria powinna wrócić za kilka lat do kształtu takiego, jaki był przed wojną. Jest bardzo trudno sobie wyobrazić taką Syrię, w której ta wojna zostanie zupełnie wymazana i która wróci całkowicie do poprzedniego kształtu.
Ci wszyscy, którzy przed wojną obierali kierunek na Syrię, musieli przejechać przez Turcję. W każdym razie to był taki czas, gdzie globtroterzy wędrowali na 100 tysięcy różnych sposobów przez granicę turecko-syryjską i wjeżdżali do takiego trochę opuszczonego, trochę dzikiego, ale bardzo pięknego kraju, który przestał istnieć i który być może odbuduje się za parę lat. Ale są też tacy, którzy zatrzymają się na Turcji i których nie zatrzymają wielkie resorty turystyczne, ale będą chcieli sięgnąć głębiej. Dla tych także kierunek Turcja w dzisiejszych czasach nie jest tak oczywisty. Mamy różnorakie obawy, ale też jestem ciekawa, czy taka współczesna Turcja, która się zmienia cały czas, też może być dla podlaskiego turysty rodzajem wyzwania i zagrożenia.
Nie sądzę, że była zagrożeniem. Jedyne, co wiemy na temat tego kraju, to wiadomości raz na pół roku o wybuchu bomby, co oczywiście nie znaczy, że wszędzie te bomby wybuchają i że dzieje się to codziennie. Turcja jest ciągle krajem, po którym warto podróżować, oczywiście szczególnie poza takim klasycznym ruchem turystycznym. Ona jest do tego stworzona, według mnie. Jest krajem gigantycznym, do którego łatwo się dostać. Mamy ofertę tanich lotów, czy przez Berlin, czy przez Lwów. Możemy tam nawet pojechać samochodem. Jest krajem, do którego ja bardzo zachęcam do podróżowania po nim w sposób niezależny, zorganizowany przez samego siebie. To jest oczywiście możliwe. Można przyjechać na miejsce, wynająć samochód i po prostu nim jeździć. Jest krajem niesamowicie różnorodnym. Dzieli się co najmniej na dwie strefy. Pierwsza strefa to jest ta, do której zazwyczaj trafiają Polacy, gdy przyjeżdżają do Turcji, czyli Stambuł, co jeszcze nie jest najgorszym wyborem, ale najczęściej Side, Antalya, Alanya. To są takie miejsca, do których jeżdżą Polacy. Położone nad Morzem Śródziemnym, gdzie jest ciepło, gdzie jest plaża. Wszystkie te miejsca są miejscami dość zdegenerowanymi, trzeba by powiedzieć, kulturowo, dlatego że od kilku dziesięcioleci są wystawione na ciągły kontakt z turystami przyjeżdżającymi z różnych krajów Europy czy ze Stanów Zjednoczonych i z Rosji. Ten kontakt nie jest najlepszy dla miejscowej kultury, dlatego że turyści popełniają wiele grzechów tam na miejscu, to znaczy nie respektują zasad życia obyczajowego, które są przyjęte w Turcji. To jedna rzecz. Z drugiej strony turyści zazwyczaj nie są zainteresowani absolutnie krajem, do którego przyjeżdżają, tylko siedzą w hotelu i piją alkohol oraz pływają w basenach. Więc wydają się z perspektywy Turków takimi osobami bardzo bogatymi i absolutnie nieciekawymi czegokolwiek. Turcy są narodem, który uwielbia interakcje i uwielbia też swoją kulturę. Uwielbia swoją kuchnię. Turcy lubią się chwalić tureckością. Turcy chcą pokazać, że są gościnni, właśnie chcą z nami zjeść, chcą dla nas ugotować. Turcy są bardzo rodzinni. Turysta, który przybywa do Turcji, jest osobą, która nie pasuje do tego modelu, jest rodzajem obcego ciała. Najczęściej, bo oczywiście nie wszyscy turyści są tacy sami, ale mówię o takiej ogromnej większości. I z tego wychodzi rodzaj konfliktu kulturowego, który doprowadza do tego, że tam, gdzie jest nasilony ruch turystyczny, Turcy przestają być tureccy i przestają wychodzić do turystów z perspektywy swojej własnej kultury i tradycji, a starają się do nich upodobnić, to znaczy spełniać ich oczekiwania tak jak mogą oraz wycisnąć z nich jak najwięcej pieniędzy. No i zabawić się z europejskimi dziewczętami. To są bardzo przykre miejsca w związku z tym. Zawsze omijam te miejsca podróżując po Turcji. Jest też strefa B w tym kraju. To są małe miasteczka turystyczne na wybrzeżu Morza Egejskiego, do których turyści zachodni nie jeżdżą. Bardzo ładne miejsca ze stolicą w, powiedzmy, Izmirze. Oraz oczywiście jest całe wnętrze kraju, nie mówiąc już o jego wschodzie. Na tych terenach można doświadczyć tej kultury tureckiej, o której mówiłem. Nie jest się tam traktowanym jako turysta, tylko jako podróżnik, czy jak to Turcy mówią, mesafir, arabski termin, na kogoś, kto podróżuje i kim należy się zaopiekować, mu pomóc. To jest jedna rzecz, a potem co można zobaczyć? Można pochodzić po górach, to jest rzecz niesamowita. No, jeśli ktoś lubi chodzić po górach, które mają powyżej 2000 metrów, to jest oczywisty kierunek. Turcja jest niesamowicie górzysta, te góry są opuszczone, nie ma w nich szlaków turystycznych, więc nie ma tam też kolejek ludzi, którzy wchodzą na szczyty. Bardzo dużo można jeszcze w tych górach eksplorować tak naprawdę. Są zabytki, dla tych, których interesują zabytki. Są przepiękne, zróżnicowane krajobrazy. Turcja jest bardzo geograficznie zróżnicowana. Są słone jeziora, ale są i słodkie jeziora, wielkie i piękne. No jest też wspaniała kuchnia. W każdej prowincji jest inne danie, którego można skosztować.
Dzisiaj o kierunku Bliski Wschód opowiada Rafał Grzenia. W tym momencie jesteśmy w Turcji. Już spróbowaliśmy rozwiać wątpliwości tych, którzy lubią wyzwania. Owszem, można się teraz wybrać do Turcji przy zachowaniu po prostu ludzkiego, zdrowego rozsądku, korzystać z tego, co ma Turcja do zaoferowania. No ale jako kobieta muszę zapytać, czy tam podróżująca dziewczyna może się czuć bezpiecznie?
To jest skomplikowana kwestia rzeczywiście. Ja znałem kobiety, które podróżowały same po Turcji. Sam podróżowałem z kobietami po Turcji, właśnie jeżdżąc autostopem. Turcja jest specyficznym krajem, też jeśli porównali z innymi krajami islamu, w moim mniemaniu, mogą być erotycznie napastliwi. A przepraszam, że tak mówię, nie chciałbym obrażać swoich znajomych tureckich, ale to jest kultura macho. To ją odróżnia od pozostałych krajów arabskich. Mężczyźni chcą się prezentować jako twardziele, chcą ostro podrywać dziewczyny. Każdy, kto będzie podróżował dłużej po Turcji sam, pewnie się na to niestety natknie. Ja znam takie relacje podróżnicze, które same podróżowały i które mówiły, że czuły się wyjątkowo bezpiecznie, ponieważ zawsze znajdował się jakiś mężczyzna, najczęściej starszy, który po prostu się nimi zajmował jak córkami. Tradycyjne rejony Turcji to są rejony, w których obyczajowość muzułmańska jest ważniejsza, to znaczy Tam kobiety chodzą w chustkach na głowie na przykład i w koszulach z długim rękawem i w spódnicach czy w spodniach, które zasłaniają nogi. Kobieta z Europy, która tam przyjeżdża, może być traktowana na specjalnych prawach i wielu Turków jest na tyle taktownych, Turków i Turczynek, że nie zwracają na to uwagi, ale jest to dla nich tak naprawdę w jakiś sposób bolesne, ponieważ jest to zachowanie sprzeczne z ich obyczajowością. No i znów, prości ludzie czasem sobie z tym radzą lepiej, czasem gorzej.
Jeżeli poruszanie się w świecie arabskim nie będzie dla nas problemem, czyli jeżeli założymy chustę i nie będziemy się tak rzucać w oczy, to mamy do dyspozycji niezwykłe odkrycia. Ponieważ Izmir jest takim miastem, o którym pan powiedział, niezwykłym, a nie jest na trasach turystycznych, to powiedzmy, jak tam można dotrzeć?
Izmir, jak wszystkie miasta na zachodzie Turcji, jest w ogóle inny od tego, co możemy o Turcji myśleć. Stambuł, Bursa i Izmir, powiedzmy te trzy miejsca, to są miejsca, które nie są miejscami tradycyjnej kultury muzułmańskiej. I tam, w wszystkich tych miastach, możemy zobaczyć dziewczyny, które noszą po prostu bluzki na ramionczkach i to nie jest nic dziwnego. Ta część kraju się bardzo mocno różni od środka, od tak zwanej Anatolii, od środka Turcji czy od wschodu. Takich miejsc jest więcej, na przykład Antakya, położona przy granicy z Syrią, choć jest daleko na wschodzie, o dziwo jest też takim miejscem. Są takie miejsca też na samym wschodzie kraju, bardzo wyluzowani ludzie. Jakkolwiek do Stambułu jechać nikomu nie polecam, dlatego że to jest po prostu za duże miasto i męczące i też właśnie naznaczone turystyką najbardziej z wszystkich innych miejsc Turcji, ponieważ ta turystyka trwa tam, myślę, że lekko ponad 100 lat. To Izmir jest takim miastem, do którego mało ludzi przyjeżdża. No, najczęściej to są właśnie tak zwani plecakowcy, pomimo że jest to miasto, które ma, nie chcemy skłamać, a wydaje mi się, że 1,5 miliona mieszkańców, mało się o nim wie. Jest miejscem przepięknym, jest przepięknie położone, oferuje przepiękne atrakcje wokół, można pojechać w góry, można zobaczyć znane zabytki, nie tylko Efes, który jest tam niedaleko, ale jest w jakiś sposób omijany przez ruch turystyczny. No i oczywiście można tam przyjechać i zobaczyć życie, które w zasadzie jest życiem przypominającym życie europejskie, a zarazem zaznać tego, co jest naprawdę tureckie, czyli pójść na bazar i zjeść dania, których w Polsce nie możemy zjeść, cieszyć się morzem, które ma inny kolor niż u nas. No i oczywiście bardzo łatwo jest tam znaleźć też miejsce noclegowe. Są bezpośrednie loty takie w granicy 100 euro, czasem nawet troszeczkę tańsze, bezpośrednio do Izmiru. Lotnisko jest prawie w centrum miasta, można spędzić tam trochę czasu i wrócić.
Gościem Ucha na Świat jest Rafał Ogrzenia, literaturoznawca, pisarz, członek kolektywu dziennikarskiego Dziennikarze Wędrowni, który bardzo dużo czasu spędził w Turcji. Przez wiele lat obserwował pan Turków, ich życie, sam kraj. Co by pan polecił komuś, kto chciałby się właśnie teraz wybrać w tamtą stronę?
Ja lubię starą architekturę na przykład i jej jest niesamowita ilość w tym kraju. Często są nieodkryte obiekty, nieodkryte stare kościoły bizantyjskie, których nigdy nikogo nie było, czy klasztory, które są opustoszałe. Ale oczywiście to nie każdego interesuje. Mówiłem już troszeczkę o górach. To jest wielki atut tego kraju. Można o nim zobaczyć i góry, i morza, i pustynie, i wyspy. Takie rzeczy, których nie zobaczymy w Polsce. To jest śródziemnomorski kraj. Stosunkowo tani, bo ceny w nim są zbliżone do cen polskich. A kraj, w którym wszystko wygląda inaczej. Prawda? Jest barwniejsze, piękniej pachnie. W podróżowaniu po Turcji jest coś odświeżającego. Najsmaczniejsze rzeczy, jakie jadłem tam. I to nie są rzeczy bardzo wyszukane. Najprostszą rzeczą, którą można zjeść tam, a której nie zjemy w Polsce, jest jogurt, o dziwo. Bo Turcja jest ojczyzną jogurtu w zasadzie. Ten jogurt smakuje inaczej. Oczywiście możemy tam kupić owoce, których nigdy w Polsce nie zjemy. Możemy zjeść awokado prosto z drzewa, bo w Turcji też rośnie, możemy zjeść banany. No i mamy całą kuchnię, która jest kuchnią odmienną od europejskiej z tego względu, że jest kuchnią bardzo pracochłonną. Ona jest spadkiem po tym takim bardziej niewolniczym traktowaniu kobiet zresztą w dawniejszych czasach. Więc mamy tam takie dania, które produkuje się godzinami, czyli na przykład pierożki ręcznie robione, które mają 2 cm długości i są nadziewane baraniną. Wspaniałe sery, dobre owoce, zapewne zdrowsza żywność, nie uwikłana w to, na co my jesteśmy skazani przez Unię Europejską, czyli modyfikowane jedzenie oraz wypieranie takich gatunków, które nie są efektywne w tym, jak szybko rosną i tak dalej, i tak dalej. Tamto jedzenie jest po prostu lepsze. Hoduje się odmiany, które się psują szybko, ale są smaczne. Turcy lubią jeść. Nie kupują jedzenia w supermarkecie jak my. Nigdy by czegoś takiego nie robili. Jedzenie jest dla nich ważne, jak w całym zresztą basenie Morza Śródziemnego mamy te same zjawiska. No i oczywiście pistacje, oliwki. A na wschodzie kraju to, co my wyobrażamy sobie jako kebab, czyli baranina, która smakuje naprawdę zupełnie inaczej niż możemy spróbować w Polsce. A jeśli ktoś jeszcze chciałby po jedzeniu zapalić papierosa, to może zapalić papierosa z tytoniu kupowanego na kilogramy. Niesamowicie smacznego i też odbiegającego od takich standardów, do których się przyzwyczailiśmy, kupując papierosy w paczkach w Polsce. Turecka kawa, która też ma mnóstwo odmian tak naprawdę, specyficzna w smaku, bardzo dobra kawa, która może też czasem być na przykład kawą z owoców pistacjowca, czy takim kawopodobnym napojem, bardzo ekscentrycznym, która może być też arabską myrrą przy granicy z Syrią. No i herbata, którą można, niektórzy kochają, niektórzy nienawidzą. Turcy piją olbrzymiej ilości herbaty, znacznie większe niż kawy, wbrew pozorom. Malutkie filiżanki w kształcie kielicha tulipana, pita nawet w czasie upału, co nas może zaskakiwać.
Co dla pana w Turcji jest takiego, że pan tam wraca?
Po 15 latach to tak jak w związku, prawda? To jest raczej przyzwyczajenie bardziej niż to pierwsze zakochanie. Jeździłem tam chyba głównie dla przyjemności podróżowania. I do takiego podróżowania jest potrzebne kilka rzeczy, czyli ludzie, którzy dobrze traktują podróżnika, pomagają mu. Z drugiej strony wielki kraj, żeby ta podróż mogła być długa i żeby jechać przed siebie, żeby jechać 2000 kilometrów. A z trzeciej strony właśnie atrakcje, o których powiedziałem wcześniej. I dla mnie to był kraj, jest do tej pory krajem, po którym się najlepiej po prostu podróżuje.